ciekawi świata.
Minął tydzień od naszego ostatniego spotkania. Dzień dobry, kłaniam się pięknie, Joanna Divina. Czy udało się Państwu w tym czasie zwiedzić, zobaczyć ciekawe miejsca, poznać ciekawych ludzi? Myślę, że tak. Proszę do mnie napisać w tej sprawie. Bardzo chętnie podzielę się z pozostałymi słuchaczami Państwa historiami. Mój adres: joanna.divina@radiopoznan.fm. A dziś w Ciekawych Świata zwrócimy uwagę na miejsca, które z różnych powodów i fascynują, i przyciągają. Na przykład wybierzemy się do Dubaju. Odwiedzimy Poznań, by przyjrzeć się planom nowego muzeum, które chce pokazać historię naszego miasta oczami, pamiątkami jego mieszkańców. Ale zatrzymamy się też w Racocie. Nie tylko ze względu na stadninę, ale przede wszystkim ze względu na niezwykłe wydarzenie kulturalne. Zapraszam. Na początek Dubaj. Od kilku lat to jeden z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. Bajeczne plaże, luksus, futurystyczna architektura, i zakupy w klimatyzowanych galeriach. To jest obraz, który wszyscy doskonale znamy, ale czy za tym blaskiem nie kryje się coś więcej? No właśnie. O rzeczywistości Zjednoczonych Emiratów Arabskich opowiada nam dziś Marcin Margielewski, autor bestsellerowych książek odsłaniających kulisy życia w krajach arabskich. Przez wiele lat mieszkał i pracował w tym regionie, a jego spojrzenie rzuca zupełnie inne światło na to, co widzimy w folderach biur podróży.
W tym najbardziej luksusowym miejscu na ziemi, albo jednym z, 70% osób na co dzień głoduje, bo Dubaj to jest Totalna wydmuszka, fantastyczna, fascynująca i warta odwiedzenia. Nikt nigdy nie usłyszy ode mnie złego słowa na temat podróżowania i odwiedzenia krajów. Dubaj jest zdecydowanie warty odwiedzenia, natomiast warto pochylić się też nad tą częścią prawdy o Dubaju, która z reguły jest pomijana. Pomijana również przez nas, bo my jadąc do Dubaju robimy sobie zdjęcia pod Burj Khalifa i wysyłamy je w świat, pokazując, jak luksusowe życie nas spotkało, chociaż na tygodniowych wakacjach. A prawda jest taka, że Dubaj ma kilka tajemnic, które bardzo mocno przed swoimi turystami skrywa, a dotyczą one z reguły ludzi, którzy ten Dubaj wspaniały i piękny budują. I ja trochę te tajemnice odkrywam, trochę zdrapuję to złotko. Mm-hmm. W krajach GCC, czyli w takiej, można by było to porównać trochę do Unii Europejskiej, która panuje nad Zatoką Perską, dotyczy wszystkich krajów, które dotykają Zatoki Perskiej, plus Libanu i Jordanii, obowiązuje system kafala, czyli tak na dobrą sprawę, mimo że oni bardzo nie lubią tego porównania, współczesne niewolnictwo. Polega ono na tym, że pracodawca, osoba, która ściąga ludzi z biednych krajów Afryki czy Azji, ma absolutne, stuprocentowe prawo do wszystkiego, co dotyczy tej osoby. Ci ludzie pozbawieni są paszportów, bardzo często umowy, na które się godzą przed przylotem do Kataru, Dubaju czy Arabii Saudyjskiej nie są respektowane. I ci ludzie są po prostu jakby panami życia osób, które zatrudniają ci pracodawcy. I to jest niestety taka forma, która powoduje mnóstwo nadużyć, bo wiecie, w Polsce, jeśli ktoś kogoś sprowadza do pracy, jest przynajmniej, ja ostatnio liczyłem, 7 instytucji, które tak na dobrą sprawę albo od razu, albo ewentualnie tę osobę nadzorują. Natomiast tam nie ma żadnej. Tam ta osoba jest widziana tylko i wyłącznie przez służby graniczne, a później to, co się z nią dzieje, nie jest istotne. Jeśli pracownik sprowadzony w ten sposób ucieknie pracodawcy, jest ścigany i to on ma kłopoty.
To na pewno bardzo mocno wpływa na nasze spojrzenie na temat tego kraju, prawda? I na temat szczęścia i luksusu.
Tak, ja tego bym chciał, żebyśmy się trochę uwrażliwili, natomiast nie chciałbym, żeby ktoś wyciągnął zbyt dużo wniosków. Ja nigdy w życiu nie będę osobą, która będzie negowała Dubaj jako miejsce, które jest warte odwiedzenia, bo zdecydowanie jest fantastycznym miejscem na wakacje, na wycieczkę, ale warto wiedzieć więcej. Wiedza nigdy nie szkodzi.
I tak jak mówi Marcin Margielewski, nie chodzi oczywiście o krytykę, ale o zrozumienie złożoności miejsca, które fascynuje cały świat. Warto zatem spojrzeć głębiej, by zobaczyć pełniejszy obraz miasta, które wciąż zaskakuje, nie tylko przepychem, ale i kontrastami. No ale zostawiamy już Dubaj i wracamy do Poznania, bo za chwilę opowiemy Państwu o Muzeum Mieszkańców.
Oynama şükürdüm, şükürdüm. Oynama şükürdüm, şükürdüm. Ah yanardı.
Poznańskie renesansowe perełki, ratusz oraz dwie kamienice na Starym Rynku zyskają nowy blask. W tych wyjątkowych przestrzeniach powstaje Muzeum Mieszkańców. Nowe miejsce, które odkryje historię miasta z zupełnie innej perspektywy. Opowie ją nie przez wielkie wydarzenia, ale przez codzienne życie, zwyczaje i wspomnienia mieszkańców. A o szczegółach teraz opowie nam Jacek Butlewski.
Będzie można prześledzić historię naszych mieszkańców, poznaniaków, na przestrzeni wieków.
Tak, wreszcie. Wreszcie nasze miasto będzie miało Muzeum Poznania, podobnie jak Muzeum Gdańska, Krakowa i Warszawy. Agnieszka Kunicka-Golfinger, główna konserwator Muzeum Narodowego w Poznaniu. Myślę, że będziemy potrafili w atrakcyjny sposób, zupełnie nowoczesną i zgodną ze standardami nowego muzealnictwa, będziemy mogli pokazać historię miasta i jego mieszkańców, mniej zarządzania miastem, a właśnie od strony życia mieszkańców, w odnowionych wnętrzach dwóch gotycko-renesansowych kamienic.
Czy to ciekawa historia?
Bardzo ciekawa. Młody zespół kuratorów nastawia się na to, żeby tą historię faktograficzną osadzić w bardzo różnorodnych i wielokulturowych kontekstach. I myślę, że to będzie szczególnie ciekawe. I od strony edukacyjnej, i jak i życiowej, filozoficznej. Myślę, że to będzie mocno pogłębiona refleksja nad tym, czym jest miasto, czym jest lokalność, czym jest poznańskość.
Co w tym Muzeum Mieszkańców się dokładnie znajdzie?
Znajdą się obiekty codziennego użytku. Justyna Żarczyńska, kustoszka w Ratuszu Muzeum Poznania. Takie, które są związane właściwie z tymi pomieszczeniami, które są w domach. Z jadalnią, kuchnią, łazienką, sypialnią i tak dalej, więc można sobie tak trochę wyobrazić. Natomiast z takich najciekawszych rzeczy to na przykład wanna po Marii Wicherkiewiczowej. Myślę, że może zadziałać na wyobraźnię, że stała w jej mieszkaniu. Rzeczy, które też znamy z takiego codziennego życia, szczególnie osoby jeszcze, które pamiętają poprzedni system, czyli różne kartki na żywność, różne produkty, które były niedostępne w takim powszechnym życiu, w dodatku z różnych czasów, co pozwala nam prześledzić te różne historyczne podobieństwa między różnymi czasami. Ubrania, wśród nich nawet takie rzeczy niepozorne, jak ręcznik, który w domu rodziny ofiarodawczyni znajdował się od lat 20. XX wieku i który ona używała jeszcze do zeszłego roku i on był takim ręcznikiem posagowym, przechodzącym z rąk do rąk, więc nadajemy wartość takim obiektom, które trafiłyby prawdopodobnie w wielu przypadkach nawet na śmietnik, albo też opowiemy o sposobach radzenia sobie z niedoborami różnego rodzaju. Na przykład mamy w swoich zbiorach koszulę uszytą z materiału pozyskiwanego z rolet, więc w czasie okupacji, więc to jest naprawdę coś wyjątkowego i nikt by nie powiedział, że to powstało w takich trudnych czasach.
To wszystko jest takie bardzo ulotne. To jak żyli nasi dziadkowie, już powoli o tym zapominamy, a co dopiero ludzie żyjący w wieku XIX, XVIII, XVII, a do tych stuleci chcecie sięgać. Skąd zatem pamiątki, które po prostu były wyrzucane przez naszych przodków?
Jeśli chodzi o te przedmioty, które mamy w zbiorach i które pokażemy, no to nie da się ukryć, że skupiamy się na tym XIX i XX wieku, ale...
To jest najłatwiejsze.
Tak, to jest najłatwiejsze, rzeczywiście. Jeśli chodzi o czasy wcześniejsze, no to trudno trudniej jest te obiekty pozyskać, natomiast mamy również do pokazania kamieniarkę chociażby, czy obiekty, które pochodzą z wykopalisk archeologicznych i które staramy się też pozyskać na tą wystawę, które będą nas cofały trochę bardziej w czasie niż do, zdecydowanie bardziej w czasie niż do XIX wieku.
Ciekawi świata.
W kontekście powstającego muzeum mieszkańców warto spojrzeć na swoje domowe pamiątki chyba nieco inaczej. Zdjęcia pradziadków, stare bilety tramwajowe, ręcznie haftowany obrus czy listy sprzed lat to często małe rzeczy, które mają jednak swoją historię. I takie drobiazgi, choć na co dzień niezauważane, mogą opowiedzieć coś ważnego o życiu w Poznaniu, o zwyczajach, o codzienności, o zmianach. Nowe muzeum ma właśnie taki cel – pokazać dzieje miasta z perspektywy mieszkańców. A to znaczy, że każdy z nas może być częścią tej opowieści. Drodzy Państwo, do tego tematu wrócimy już za chwilę.
Caution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours
Świata. Jesteśmy blisko Poznania i jego mieszkańców. Opowiadamy o planach nowego Muzeum Mieszkańców, które pokaże historię miasta przez pryzmat codziennego życia. To muzeum, w którym miejsce znajdą zwykłe, niezwykłe pamiątki z domowych szuflad i rodzinnych opowieści, ale nie tylko.
To jest pewien w ogóle trend w muzealnictwie. Dyrektor Muzeum Narodowego Tomasz Łęcki.
Nikogo nie dziwią muzea sztuki, muzea etnograficzne, muzea militarne chociażby. Ten trend pokazuje, że metodami ekspozycji, znaczy budowania kolekcji, ale też ekspozycji muzealnej zaczyna się pokazywać życie mieszkańców, ich warunki, jak się zmieniały, czym się posługiwali, co ich fascynowało. Ja jednak jestem przekonany, że doświadczenie mieszkańców Poznania absolutnie uzasadnia posiadanie własnego muzeum.
Właściwie to będą dwa muzea. Muzeum Poznania będzie miało dwie części, dwie siedziby.
Aleksandra Sobocińska.
Pierwsza główna w ratuszu będzie to Muzeum Poznania poświęcone miastu jako strukturze oficjalnej, architekturze budynku, oficjalnej historii Poznania jako miejsca rajców miejskich, wszelkich zmian zachodzących w strukturze miasta. Natomiast druga część tego muzeum będzie miała siedzibę w dwóch kamienicach, które od niepamiętnych czasów wyglądały na obracające się w ruinę.
A są naprzeciwko.
Numer 42, 43 w tej chwili łatwo zobaczyć, ponieważ jedna z tych kamienic już jest okryta rusztowaniem. Prace się rozpoczęły. Tam będzie Muzeum Mieszkańców. Muzeum, które jestem przekonana będzie przebojem, będzie hitem, będzie bardzo chętnie odwiedzane, ponieważ będzie opowiadać o naszej historii, o historii poznaniaków, o dniu codziennym, o zwyczajach naszych przodków. Myślę, że będzie wiele miejsc, które z sentymentem będą odkrywane przez gości przyszłego muzeum. To muzeum będzie otwarte w połowie roku 2029. Co ciekawe, w kamienicy numer 42 jest wspaniałe renesansowo-gotyckie, gotycko-renesansowe wnętrze z przepięknym stropem wypełnionym snycerskimi, rzeźbionymi główkami mieszczan. Troszkę można porównać te głowy do głów wawelskich. One są odmienne w formie, ale bardzo ciekawe, bo myślę, że pokazują właśnie poznaniaków z tamtego czasu i to na pewno będzie cymes architektoniczny i wielka ozdoba tego muzeum.
Ciekawi świata.
Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.
Con ella, pero después tal vez no.
Que hubiera sido. Ey, ¿cómo?
naszej audycji często odwiedzamy miejsca niezwykłe, a dziś chcemy zaprosić Państwa do Racotu. To jest miejscowość, która coraz częściej pojawia się na wakacyjnej mapie Wielkopolski za sprawą stadniny koni, ale przecież nie tylko. Drodzy Państwo, już za tydzień, w niedzielę, odbędzie się tam naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Racot Tygiel Kultur. Tegoroczna edycja skupia się na kobiecej obecności w historii właśnie tego miejsca. O szczegółach opowie pomysłodawca wydarzenia dr Emilian Prałat.
22 czerwca po raz czwarty spotykamy się w Racocie w ramach wydarzenia kolejnego z serii pod tytułem Racot Tygiel Kultur. W tym roku w sposób szczególny chcemy przybliżyć postaci kobiet, słynnych pani na Racocie, które przez lata zawiadywały tym majątkiem i odcisnęły na nim swoje pozytywne piętno. O godzinie 14.30 zapraszamy do miejscowego kościoła parafialnego na nabożeństwo ekumeniczne, katolicko-ewangelickie i bezpośrednio po tym nabożeństwie wyjątkowy, wspaniały koncert organowy w wykonaniu Dominika Kaczmarka, który zaprezentuje najpiękniejsze utwory należące do polskiej, niderlandzkiej i niemieckiej tradycji. A dlaczego do tych? Bowiem przedstawiciele tych właśnie nacji, narodów byli właścicielami dóbr w Racocie. Najpierw rodzina książęca Jabłonowskich, następnie dwóch królów Niderlandów, wreszcie wielkoksiążęca rodzina saksońsko-weimarska. Postacią kobiecym związanym z tym rodziną dedykujemy bieżące wydarzenia w ramach Tygla Kultur. O godzinie 16 zapraszamy na dziedziniec przed pałacem w Racocie, gdzie rozpocznie się część oficjalna. W jej trakcie będziemy mieli sposobność m.in. usłyszeć wyjątkową opowieść o księżniczce Zofii, księżniczce niderlandzkiej, a później żonie wielkiego księcia. Ten wykład tłumaczony na język polski zaprezentuje dyrektor Archiwum Państwowego Turyngii, dr Bernhard Post. Bezpośrednio po wykładzie zapraszamy do przypałacowego parku. Tam będziemy mieli okazję zobaczyć dąb Wybicki, ale będzie to klon genetyczny, który w Racocie zostanie zasadzony i który upamiętni wyjątkowy fakt. Mianowicie ten, iż Józef Wybicki w Racocie w Teatrze Dworskim wystawiał swoje sztuki jeszcze za czasów rodziny Jabłonowskich. Po czymś dla ducha zapraszamy na coś dla ciała. Drodzy Państwo, kuchnia czterech narodów, wyjątkowe smakołyki, a na zakończenie koncert Beat Girls String Trio. Wspaniała muzyka, cudowne melodie, które poprowadzą nas w tą wieczorową porę. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zwiedzić stadninę koni w Racocie, również będzie mieć ku temu sposobność. Przygotowaliśmy również dla Państwa przejażdżki bryczkami po Racocie i okolicach, zatem drodzy Państwo, zapraszamy do Racotu, a w międzyczasie będzie można również podziwiać wyjątkową wystawę dedykowaną czterem paniom na Racocie. Tym postaciom towarzyszyć będą kostiumy XIX-wieczne i współczesne repliki wykonane przez Annę Moryto, które pozwolą nam wyobrazić sobie, jak księżne królowe w Racocie kiedyś się przechadzały i w jakich pięknych strojach uwodziły, zachwycały swoich małżonków. Nie zabraknie również warsztatów poświęconych kostiumologii i co najważniejsze, drodzy Państwo, przepiękne, wspaniałe krajobrazy Racotu i okolic. Drodzy Państwo, 22 czerwca od 14.30 zapraszamy do Racotu.
Racot z pewnością wart jest poznania nie tylko ze względu na swoją historię, urok, stadninę koni, ale także dzięki właśnie takim wydarzeniom jak Tygiel Kultur. I to jest świetna okazja, by odwiedzić to miejsce i poczuć jego atmosferę. No i kto wie, może Racot stanie się takim stałym punktem na mapie naszych wakacyjnych i weekendowych planów, czego Państwu i sobie życzę. A u nas już za chwileczkę kącik kulinarny.
A parlare per noi sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il mare
musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di.
Witamy w kąciku kulinarnym, Juliusz Podolski razem ze mną. Czym jest kolacja degustacyjna? Bo mam wrażenie, że to też już jest trendem, że umawiamy się ze znajomymi i płacąc niemałe pieniądze udajemy się na przykład na kolację.
Tak, kolacje degustacyjne...
Ale właśnie kolacje degustacyjne.
Tak, kolacje degustacyjne były tworem, który wziął się praktycznie rzecz biorąc z restauracji tych michelinowskich. Bo oni praktycznie nie mieli dań à la carte, ale przygotowywali na popołudnie takie sety. 7 dań, 9 dań. I za to płaciło się określone pieniądze. To była cała otoczka kelnerska, do tego trunki, do tego dania specjalnie przygotowane.
Drogie to były
drogie,
kolacje.
Tak,
i oczywiście. Nadal są.
One są nadal drogie, ale dlatego, że one są wyjątkowe. Dlatego, że no, w michelinowskich restauracjach wiadomo, jakby ranga ich podnosiła tę cenę, ale i produkty, które były tam używane. Bo na przykład, już nie pamiętam, któryś z kucharzy podając turbota potrafił powiedzieć, w którym miejscu on był złowiony, o jakiej godzinie, który rybak go złowił. To były wszystko bardzo niezwykle istotne informacje. Ten zwyczaj przeniósł się na przykład też i w Polsce do zwykłych restauracji. Powiedzmy sobie szczerze, kolacje degustacyjne odbywają się w małych miasteczkach, w dużych miastach, w znanych lokalach, w mniej znanych lokalach. To jest bardzo fajna forma spędzenia czasu. Oczywiście trzeba przeznaczyć na to większe pieniądze, ale jest szansa na to, że jemy coś raz, jeden, jedyny. Tych to nie są dania, które są w karcie restauracyjnej.
I to jest ta różnica.
To jest ta różnica. Często podawane są zupełnie inne produkty, tak? Na przykład jest restauracja, w której nigdy nie podaje się trufli czy smardzy, a właśnie na tej kolacji degustacyjnej pojawią się trufle, smardze. Mhm. Do tego jest zwykle pairing z trunkami, do tego jest jakiś sommelier, oczywiście jest synchroniczne podawanie do stołu, jest zwykle muzyka do tego, a często jest tak, że na przykład kucharz lokalny zaprasza bardzo znanego jakiegoś kucharza topowego ze znaną twarzą, wspólnie gotują. I zwykle one mają swój jakiś tam temat, na przykład szparagi, tak? I w tym momencie wszystkie dania są zrobione, łącznie z deserem może być szparagowym. Ja pamiętam, kiedyś byłem na takiej kolacji w restauracji, o, jak ona się nazywała, Młyn, chyba jej już nie ma w Obornikach. I wówczas Paweł Zasławski, który dzisiaj rządzi i dzieli w Toruniu, w jednej ze z toruńskich restauracji, przygotowywał kolację z świni słotnickiej. Więc wszystko od amuzbusza, czyli takiej przekąski na sam początek, po deser, były ze świni słotnickiej. Pewnie cię interesuje, cóż to był za deser.
Jak najbardziej.
No to było, słuchaj, skóra świńska, z której był zrobiony chips, chrupiący absolutnie chips. On nie był tłusty, on był wysmażony, chrupiący, mający ten smak wieprzowiny, z własnej roboty sosem czekoladowym w stylu Nutelli.
No.
I powiem ci, że wszyscy przy stole zrobili tak jak ty, ale jak zjedli, to patrzyli za jeszcze. Jak to wówczas się mówi, smakowało tak zwaną malizną.
Tak, czyli...
Było to niezwykle, wiesz co, bo to jest to kontrowersyjne połączenie, które bardzo wielu osobom smakuje. To był ogień i woda, sól i słodycz.
Tak, rozumiem, ja rozumiem.
Chrupkość i mazistość.
Mm-hmm. Ale powiedz mi tylko proszę, ile takie kolacje potrafią kosztować? Bo to rozliczamy się dla jednej osoby.
Wiesz co, to jest bardzo różnie. Zwykle w tych restauracjach, które są mniej topowe, jest to za siedmiodaniową kolację bez trunków, bez pairingu, to jest około 199 do 250 złotych za osobę. No ale wiesz, w tych lepszych restauracjach, kiedy jeszcze dochodzi sommelier i tak dalej, no to są takie, które potrafią sięgać i 500, i 600, ale i 700 złotych. Teraz pojawiła się oferta na, nie wiem, czy widziałaś kolację degustacyjną, która będzie 20 kilka metrów nad ziemią. Między innymi Poznań też dostąpi tego zaszczytu. Wszystko zależy od tego...
Już sobie wyobraziłam ten rachunek grozy, ale dobrze, kontynuuj. Tak.
Wszystkich, wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie produkty są na stole. Często się tak zdarza, że na przykład dostawcy dla danego kucharza mają jakiś ciekawy produkt, chcą go zapromować, w ten czas gdzieś tam te koszty się rozkładają. Powiem ci, że są to naprawdę świetne imprezy, ponieważ one trwają około 4-5 godzin, czyli jest to takie wspólne biesiadowanie. Często spotykają się przy stole ludzie, którzy się nie znają, no bo to stoły nie są dwuosobowe, ale zwykle no te 6-8 osób się ustawia, żeby można synchronicznie podać. No i
później ta historia ich połączy na pewno.
Historia ich połączy, często oni się umawiają na kolejne kolacje degustacyjne. Najważniejsze jest to, żeby jeżeli ktoś, kogoś stać na to i ma możliwość, żeby wydać pieniądze na taką kolację, trzeba tylko sprawdzić lokal, trzeba sprawdzić kucharzy. I warto raz w życiu chociażby się wybrać, żeby poczuć się jak, powiedzmy, królowa angielska. Czuć się po prostu zaopiekowaną. I to jest chyba najwyższa forma tego, co każda restauracja powinna dać. I myślę, że powinniśmy kiedyś o tym porozmawiać. Co to jest gościnność?
Proszę Państwa, i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dobrego tygodnia i do usłyszenia w przyszłą sobotę.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.